Umiłowanie Pana naszym Jezusie Chrystusie, kochani bracia i siostry, mam świadomość, że nie miałem możliwości uścisnąć bratniej dłoni ze wszystkimi wami. Pragnę więc powitać was z tego miejsca słowami naszego Pana, pokój wam. Zanim przejdziemy do naszego rozważania, chciałbym również złożyć z siebie miły ciężar. Chociaż jesteśmy tutaj prawie wszyscy, to jednak mała część maleńkiego zboru w Dąbrowie Górniczej, która pozostała w domu, prosiła, żeby przywieźć tutaj do was serdeczne bratnie pozdrowienia z życzeniami obfitych łaski i błogosławieństw Bożych też przywożę. Dziękuję. Jak już braterstwo zapewne zauważyliście, na programie wywieszonym na naszych tablicach będziemy starali się porozmawiać na temat walki i zwycięstwa nowego stworzenia. Kiedy spotkałem się tutaj przed drzwiami z jedną z sióstr, może trochę nieopatrznie wspomniałem, że taki temat jest łatwiej powiedzieć, jak zastosować na co dzień w życiu. Ale tak naprawdę to zarówno trudno jest powiedzieć, jak i zastosować. W liście do Kolosan, w 3 rozdziale, w 9 i 10 wersecie czytamy takie słowa. Zawlekliście człowieka starego z uczynkami jego, a oblekliście nowego tego, który się odnawia w znajomości podług obrazu tego, który go stworzył. Te słowa mają nierozerwalny związek z powstaniem czegoś nowego, czymś starym. To znaczy w naszym niedoskonałym ciele i właśnie nad tym będziemy się zastanawiać. Dzisiejszy werset i komentarz Manny też jest tym czynnikiem, który w pewnym sensie ułatwi nam lepsze zakorzenienie tego, co będziemy starali się przekazać. Pojęcie stary człowiek, jakie jest użyte w naszym tekście, odnosi się do ludzkiej woli, która przedtem panowała i rządziła człowiekiem. Wszyscy, którzy stali się chrześcijanami, nie tylko przyjęli i uznali Chrystusa za swego Zbawiciela, lecz poświęcili swoją wolę, swoją starą naturę po to, aby ona umarła zupełnie. I odtąd właśnie ta stara wola nie ma prawa kontrolowania ofiarowanej Bogu istoty. Pozostaje jednak ten stary człowiek, ten cielesny przybytek, który nie chce poddać się tej kontroli i robi wszystko, aby postawić na swoim. Nowe stworzenie od momentu spłodzenia z Ducha Świętego używa tego śmiertelnego naszego ciała jako swojego narzędzia, jako swojego sługi. I od tego momentu nowa wola zaczyna panować w tym niedoskonałym ciele. Zwycięstwo nowego stworzenia. Aby do tego zwycięstwa mogło dojść, to potrzeba bardzo wiele wysiłku, wiele pracy i wiele samozaparcia. Kiedy oddajemy się Panu Bogu na służbę, to znaczy, że poświęcamy naszą starą wolę, aby czynić wolę Bożą. To znaczy, że stajemy się umarłymi dla jakiejkolwiek innej woli, czy to woli naszego starego człowieka, czy też woli innych ludzi, z którymi być może do tego czasu byliśmy bardzo mocno związani. Znaczy to, że poświęcamy, czyli ofiarujemy wszystko, co posiadamy teraz. I od tej chwili nic nie jest naszą własnością. Rozumiemy przez to złożenie na ołtarzu ofiarnym wszystkich naszych sił, naszych zdolności, czasu, posiadłości, wpływu, jaki posiadamy. Skoro to wszystko ofiarujemy, to od tego momentu dzierżawimy to i z tej dzierżawy będziemy musieli kiedyś się rozliczyć. Ci, którzy uczynili przymierze z Bogiem, postanawiają uczynić swoje powołanie i wybranie pewnym, po to, aby Pan Bóg mógł zaliczyć ich do wybranych, a kiedy okażą się wiernymi aż do śmierci, to przy zmartwychwstaniu będą mogli otrzymać nowe duchowe ciała w myśl obietnicy wspomnianej w drugim liście apostoła świętego Piotra w pierwszym rozdziale wersety 3 i 4. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Aby jednak to nowe stworzenie mogło się rozwijać, potrzeba stworzenia odpowiednich warunków, ale żeby je stworzyć, to potrzebujemy znajomości Słowa Bożego. Takim najprostszym i myślę najlepszym przykładem, w jaki sposób to się odbywa, to jest poczęcie życia człowieka. Matka, która nosi pod serduszkiem swoje dzieciątko, robi wszystko, aby ono mogło się bezpiecznie i najlepiej, jak to jest możliwe, rozwijać. Ale kiedy zbytnio pozwala sobie na niektóre niedozwolone rzeczy, to okazuje się, że ten płód choruje. A kiedy pozwala sobie zdecydowanie za dużo, to dochodzi do obumarcia. To nowe stworzenie ma się rozwijać przy pomocy znajomości, czyli korzystać ze zdobywanej na bieżąco wiedzy z tej świętej księgi i według tego, co posiądziemy, czego się nauczymy, to mamy postępować. Przed naszym ofiarowaniem mieliśmy już pewne uświadomienie, bo inaczej nigdy nie zdecydowalibyśmy się na ten krok. Najpierw Pan Bóg pozwolił, abyśmy otrzymali pewną miarę znajomości. Następnie, kiedy przyjęliśmy warunki i uczyniliśmy z siebie ofiarę Bogu, zostały nam przypisane zasługi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zostaliśmy przyjęci. W liście do Rzymian w 5 rozdziale, a w 1 wersecie czytamy: będąc wtedy usprawiedliwieni z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Od tego momentu rozpoczyna się w nas chęć czynienia samych dobrych uczynków i pomnażania znajomości woli Bożej w stosunku do nas. Apostoł Paweł mówi nam, że mamy wzrastać w miłości, bo sama świadomość, czy też sama znajomość nie wystarczy. Pomimo, że znajomość Słowa Bożego jest podstawą naszej wiary. Jest również podstawą naszego posłuszeństwa. Bo jeżeli znamy zasady, według których powinniśmy żyć i chcemy je zastosować, to ma to nierozerwalny związek właśnie z naszym posłuszeństwem. Posłuszeństwem temu, w co wierzymy. W pierwszym liście do Koryntian, w 13 rozdziale, a 2 wersecie czytamy: I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Ta znajomość pokazuje nam z jednej strony wolę Bożą, a z drugiej zauważamy samolubstwo naszej upadłej natury. Pokazuje nam miłość i zacność, które z kolei należą do tej natury nowej. Znajomość pokazuje nam także charakter naszego Pana, na którym powinniśmy się wzorować. Mamy się więc odnawiać na podobieństwo obrazu tego, który go stworzył. Właśnie jako nowe stworzenie. Na innym miejscu apostoł Paweł wspomina, że mamy się odnowić. Mamy się odnowić umysłem i stać się nowymi. Są to słowa z 12 rozdziału listu do Rzymian, a 2 wersetu. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Tą nową wolę otrzymujemy zaraz po przyjęciu przez Pana naszego ofiarowania. Wtedy zaczynamy przekształcać nasz charakter, nasze podejście do życia na podobieństwo charakteru naszego Pana. Nie tylko nasz umysł ma być odnowiony, ale również ma być odnowione nasze ciało. Ale jak to ma się odbywać? Nie chodzi tutaj o to, że mamy się w jakiś sposób odmładzać, upiększać, po to, żeby się bardziej podobać na wygląd jeden drugiemu. Ale nasze ciało ma być poddane nowemu umysłowi, tej nowej woli. Ale że nasze ciało jest ziemskie, niedoskonałe. Dlatego nie możemy się spodziewać, abyśmy momentalnie mogli doprowadzić go do zupełnego posłuszeństwa nowej woli. To jest praca całego naszego ofiarowanego życia. Ktokolwiek w ten sposób doszedł do podobieństwa wystawionego wzoru, dopiero wtedy może we właściwym czasie otrzymać boską naturę. Podobna, ale tylko podobna przemiana umysłu będzie konieczna u ludzi, którzy posiadają w tej chwili ducha tego świata. Tyle, że na to będzie odpowiedni czas. Czas, który Pan Bóg wyznaczył w czasie restytucji. W czasie naprawienia wszystkich rzeczy w wieku tysiąclecia. Rodzaj ludzki będzie się odnawiał. Lecz jego wola nie będzie potrzebowała tego typu odnowy w taki sposób, jak powinien to robić w tej chwili Kościół Chrystusowy. Ludzkość będzie musiała dobrowolnie nauczyć się, jak przezwyciężać to, co jest złe. Dążenia ludzkości będą w kierunku naprawienia się, przywrócenia się do społeczności z Panem Bogiem. Ich nowy umysł z kolei nie będzie w sprzeczności z naturą. Pismo Święte wskazuje nam, że przy końcu przyszłego wieku wszystkie istoty, które będą miały wieczne życie na jakimkolwiek poziomie, będą posiadały wyobrażenie Boże. W pierwszym liście do Koryntian, w 15 rozdziale, od 45 do 49 wersetu czytamy. Tak ci też napisane, stał się pierwszy człowiek Adam w duszę żywą, ale pośredni Adam w ducha ożywiającego. Wszakże nie jest pierwsze duchowne, ale cielesne, potem duchowne. Pierwszy człowiek z ziemi ziemskiej, wtóry człowiek sam Pan z nieba. Jaki jest ten ziemski, tacy też i ziemscy. A jaki jest niebieski, tacy też będą niebiescy. A jakośmy nosili wyobrażenie ziemskiego, tak też będziemy nosili wyobrażenie niebieskiego. Pierwszy człowiek, Adam, w swojej doskonałości posiadał wyobrażenie i podobieństwo Boże. Aniołowie również posiadają to podobieństwo. Również nasz Pan miał podobieństwo swojego Ojca. Zatem i oblubienica naszego Pana musi posiadać ten obraz. Z czasem, kiedy ludzkość dojdzie do doskonałości, również będzie musiała mieć w pewnym sensie wyobrażenie Boże. Po to, aby móc być w społeczności z Panem Bogiem, tyle że na ziemskim poziomie. Wszyscy muszą umiłować i wykonywać sprawiedliwość. A wszelkie zło, które nas otacza, musi zostać wyparte. Wszyscy, którzy dostąpią żywota wiecznego, poznają dokładnie przymioty Boże. To jest mądrość, sprawiedliwość, miłość i moc. Przystosują się do tego wzoru tak w sposobie swojego myślenia, jak i w wyrażanych słowach, jak również i w swoich uczynkach. Z kolei ci, którzy nie zechcą wyrobić w sobie tego obrazu, to przy końcu tysiącletniego panowania Chrystusa zostaną odcięci definitywnie od życia, powrócą do grobu bez nadziei wybawienia. W 20 rozdziale Księgi Objawienia świętego Jana od 7 do 15 wersetu czytamy takie słowa. A gdy się skończy 1000 lat, będzie rozwiązany szatan z ciemnicy swojej i wynijdzie, aby zwodził narody, które są na 4 węgłach ziemi, Goga i Magoga, aby je zgromadził do bitwy, których liczba jest jako piasek morski. I wstąpił na szerokości ziemi i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane, ale stąpił ogień od Boga z nieba i pożar je. A diabeł, który je zwodził, wrzucony jest w jezioro ognia i siarki, gdzie jest ona bestia i fałszywy prorok, i będą męczeni we niej w nocy na wieki wieków. I widziałem stolicę wielką, białą i siedzącego na niej, przed którego obliczem uciekła ziemia i niebo. A miejsce im nie jest znalezione. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed oblicznością Bożą, a księgi otworzone są. I druga księga także otworzona jest, to jest księga żywota. I sądzeni są umarli według tego, jak napisano było w onych księgach, to jest według uczynków ich. I wydało morze umarłych, którzy w nim byli, także śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich byli. I byli sądzeni każdy według uczynków swoich. A śmierć i piekło wrzucone są w jezioro ogniste. Tać jest wtóra śmierć. A jeśli się kto nie znalazł zapisany w księgach żywota, wrzucony jest w jezioro ogniste. Znać Pana, to znaczy mieć z Nim bliższą znajomość. Być świadomym tego, czego Pan Bóg od nas oczekuje. A co za tym idzie? Należy starać się być Mu podobnym. Patrzeć na wszystko w podobny sposób, jak właśnie On patrzy. I tylko ci, którzy posiadają zmysł Boży, będą mogli odziedziczyć wieczny żywot. Powracamy jednak do naszych czasów i walki nowego stworzenia. To znaczy walki ducha z ciałem. Apostoł Paweł pisze, że wszyscy prawdziwi chrześcijanie liczą się nowym stworzeniem w Chrystusie. W drugim liście do Koryntian, w 5 rozdziale, 17 wersecie czytamy. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Na dzień dzisiejszy nie możemy tego powiedzieć o ludziach tego świata, lecz jedynie o tych, którzy zostali spłodzeni z Ducha Świętego. Pan Bóg nie sądzi nowego stworzenia według niedoskonałości naszego ciała, ponieważ one zostały przykryte szatą usprawiedliwienia Chrystusowego. W myśl tego, o czym wspominane tutaj było z tego miejsca, zarówno wczoraj, jak i w dzisiejszym wersecie i komentarzu Manny. To nowe stworzenie pragnie czynić wolę Bożą. Dlatego od czasu swego zaistnienia jako nowe stworzenie rozpoczęło staczanie walki z ciałem, w którym się znajduje. W liście do Galacjan, w 5 rozdziale, 17 wersecie czytamy: albowiem ciało pożąda przeciw duchowi, a duch przeciwko ciału. A te rzeczy są sobie przeciwne, abyście nie to, co chcecie, czynili. Apostoł Paweł pisze w innym miejscu, że starał się podbijać swoje ciało i trzymać go pod władzą nowego umysłu. I dowodzi, że jest to jedyny sposób, przez który można stać się dobrym naśladowcą Pana Jezusa. I zaczynamy teraz przechodzić do najtrudniejszego zadania, jakim jest całkowite zapanowanie nad naszym ciałem. Kiedyś, w pewnym sensie, jakbyśmy pytali naszego ciała, czy czegoś sobie życzy, jakie ma pragnienia, jaka jest jego wola. Natomiast teraz przychodzi nam odmawiać wielu z tych rzeczy. Jest to poważne zadanie. Szczególnie kiedy zwalczamy skłonności naszego ciała i jego przyzwyczajenia. Kiedy próbujemy je podporządkować pod moc ducha, tak abyśmy mogli powiedzieć, tak jak to powiedział nasz Pan: Ojcze, nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. Nasze ciało to jest tak jak młody źrebak, który musi zostać ujeżdżony, i potem jest już posłuszny. Ale jest zmuszony siłą do tego, aby był posłuszny jeźdźcowi. Kiedy nasze ciało zostanie ujarzmione przez ten nowy zmysł, to dopiero wtedy będzie mu zupełnie uległe. Od czasu do czasu nasze ciało będzie starało się wymykać spod kontroli ducha i tak jak to młode źrebie pobrykać tam, gdzie by chciało. Ale za każdym razem musi być pokonane. Gdyby nasze ciało otrzymało zbyt wiele swobody, mogłoby sobie pozwalać na coraz więcej. W końcu zacząć dominować i doprowadzić nowe stworzenie do jego śmierci. Słowa apostoła Pawła, kiedy mówił, że podbijał swoje ciało, również powinniśmy właściwie rozumieć i nie przyjmować zupełnie dosłownie tych słów. Nie znaczy to, że z naszym ciałem mamy obchodzić się w wyjątkowo surowy sposób, umartwiać go przez odmawiania mu czegokolwiek, Tak jak to dawno temu czynili asceci, którzy biczowali swoje ciała, bo wychodzili z założenia, że przez cierpienie będą bliżej Boga. Mamy jednak ćwiczyć nasze ciała, aby były tymi dobrymi sługami nowego stworzenia. Duch Boży tak naprawdę nie może ożywić naszego ciała, dopóki nie zostanie ono mu poddane. Dopóki nie zostanie ono poddane władzy nowego zmysłu. Zgodnie z tym, co czytaliśmy wcześniej z 12 rozdziału Listu do Rzymian. To ujarzmienie naszego ciała będzie proporcjonalne do tego, na ile rozwijamy się jako nowe stworzenia. W miarę postępu w walce nasze ciało powinno stawać się coraz słabsze, a nowy umysł powinien stawać się coraz mocniejszy. W takim samym stosunku musimy nauczyć się trzymać kontrolę nad naszym ciałem w celu służenia owemu nowemu zmysłowi. Apostoł Paweł wyjaśnił przyczynę, dla której podbijał swoje ciało. Tą przyczyną było to, aby ucząc innych, jak mają postępować w codziennym życiu, sam nie popełnił takiego poważnego błędu, przez który mógłby zostać odrzucony. Jest to niezwykle ważna lekcja, szczególnie dla tych, którzy stają z tej strony mównicy. Poczucie naszej odpowiedzialności powinno być tym większe, im większa nasza świadomość tego, że nie wystarczy powiedzieć, jakimi powinno się być. Nie wystarczy powiedzieć, jak należałoby żyć, a sobą reprezentować coś zupełnie innego. Ale jesteśmy zobowiązani pokazać to, w co wierzymy i o czym mówimy swoim codziennym życiem. Wybaczcie więc, kochani bracia, być może nieco niezręczne pytanie, na które nie wymagam odpowiedzi. Stawiam je sobie i tym, którzy chcieliby na nie we własnych sercach odpowiedzieć. Czy moje nowe stworzenie odniosło we mnie na tyle już duże i pewne zwycięstwo, abym z czystym sumieniem mógł powiedzieć, że można brać ze mnie przykład? Mam świadomość naszej niedoskonałości. Nie chodzi tutaj w ogóle o wystawianie siebie jako idola jakiejś społeczności. Bo i z takimi poczynaniami czasami również się spotykamy. Ale czy próbując zawracać kogoś z błędnej drogi, nie spowoduje reakcji odwrotnej? Że próbując wyciągać źdźbło z oka swego brata czy siostry, nie zostanie pokazana belka w moim własnym oku. Odpowiedzmy sobie sami na to pytanie i w szczerej pokorze poprawiajmy to, co mamy do poprawienia. Jesteśmy na próbie, tu i teraz, w czasie, w którym przyszło nam żyć. A doświadczenia najczęściej przychodzą właśnie na tej płaszczyźnie, na której czujemy się najpewniejsi. A święty Paweł ostrzegał w pierwszym liście do Koryntian w 10 rozdziale, a 12 wersecie. A tak kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Ojciec Niebieski wybiera oblubienicę dla swojego syna, z pomiędzy tych, którzy przyjęli Jego słowo do swojego serca i pragną jak najbliżej zbliżyć się do wystawionego wzoru w naszym Panu. Ale najpierw muszą zostać wypróbowani. Czy naprawdę chcą uczynić z siebie zupełną ofiarę Panu Bogu? Następną próbą jest podbijanie ciała pod moc ducha, aby uczynić go uległym nowemu stworzeniu. Trzecią próbą jest wierne trwanie w tym postanowieniu i utrzymaniu tego ciała pod kontrolą aż do końca ziemskiej pielgrzymki. Pan obserwuje nasz bieg, przypatruje się naszej gorliwości, naszej wytrwałości w walce z ciałem i patrzy, czy ci, których szuka, mają usposobienie swojego mistrza, czy wręcz przeciwnie, odwracają się do tego świata. Ojciec wybiera oblubienicę również z takich, którzy miłują sprawiedliwość, a nienawidzą nieprawości. I są gotowi złożyć z siebie ofiarę na wyłączną służbę Panu Bogu. Od wczoraj mamy kolejne potwierdzenie, że znajdują się jeszcze tacy, którzy chcą na co dzień, najlepiej jak potrafią, upodabniać się do wzoru wystawionego w naszym Panu. W miarę jak rozwijamy w sobie cechy, którymi odznaczał się nasz Pan, to znaczy miłość do wszystkiego, co sprawiedliwe, gotowość do walki z grzechem, na tyle będziemy podobni do obrazu właśnie naszego Pana. Ale kiedy zaczniemy zaniedbywać naszej gorliwości, niestety nie otrzymamy obiecanej nagrody, nagrody wysokiego powołania. Ale możemy zostać odrzuceni, tak jak ostrzegał przed tym apostoł święty Paweł. Bardzo wiele będzie zależało od stopnia naszej miłości i gorliwości, jakie okazujemy w zwalczaniu słabości naszego ciała. I to może zdecydować, czy rzeczywiście otrzymamy tą wspaniałą nagrodę, czy też nie. Apostoł Paweł oświadcza, że gdybyśmy żyli według ciała i jego skłonności, według dążeń tego świata, znaczyłoby to, że powracamy na ten ziemski poziom, a w takim razie świadczy to o tym, że to nowe stworzenie obumiera. Ten sam apostoł mówi dalej, że jeżeli cierpimy z Chrystusem, to również z Nim będziemy uwielbieni. Nasze cierpienie z Chrystusem ma się uwidaczniać przez występowanie przeciwko błędom, przez pobożne życie, przez odłączanie się od świata i również przez naszą wierność Panu i prawdzie. Taką drogą postępował nasz Pan, więc i my jako Jego naśladowcy powinniśmy postępować Jego śladami. Postępując tak, jak postępował nasz Pan, nie można pogodzić się ze skłonnościami tego świata, ani ze skłonnościami naszego ciała. ponieważ ciało miłuje te rzeczy, które miłuje świat. A Pan Bóg nie będzie się w tej chwili liczył z tymi, którzy podążają za światem. Nie możemy więc dziwić się ani obwiniać ludzi tego świata, że żyją według naturalnych skłonności cielesnych, ponieważ to jest wynikiem upadłej ludzkiej natury. Ale z ludźmi ofiarowanymi Bogu rzecz ma się zupełnie inaczej. Ponieważ oni poświęcili wszystkie rzeczy ziemskie, aby mogli osiągnąć te lepsze rzeczy, rzeczy duchowne. Jest to postępowanie, dzięki któremu można otrzymać żywot wieczny, chwałę, którą Pan Bóg obiecał tym, którzy naprawdę szczerze Go miłują. W liście do Filipian, w 3:14 czytamy: ale jedno czynię, że tego, co jest za mną zapamiętywając, a do tego się, co przede mną jest spiesząc, bierzę do kresu ku zakładowi powołania onego Bożego, które jest z góry w Chrystusie Jezusie. W dzisiejszym czasie mamy świadomość, że istnieją dwie klasy, które otrzymają życie na poziomie duchowym, ale tylko jedna otrzyma hojne wejście do Królestwa. Nie jest moim zamiarem w tej chwili udowadnianie i tłumaczenie różnicy w nagrodzie klasy oblubienicy Chrystusowej i klasy Wielkiego Grona, bo nie o tym chciałbym w tej chwili mówić. Ale takie klasy istnieją. Ci, którzy obficiej sieją duchowi, otrzymają obfitszą nagrodę. A ci, którzy skąpo siali, otrzymają tę nagrodę mniejszą. Ale istnieje jeszcze pewne niebezpieczeństwo, że gdyby spłodzeni z Ducha Świętego żyli według ciała i według tego, co proponuje nam świat nas otaczający, to nie tylko nie otrzymają żadnej ziemskiej nagrody, ale należy liczyć się z możliwością wiecznej śmierci. Nasz Pan przez swoją ofiarę zapewnił każdemu indywidualną sposobność otrzymania żywota wiecznego. Ale nie gwarancję, tylko możliwość. Pan Bóg dał też Adamowi taką możliwość, aby mógł żyć wiecznie. Lecz on, będąc niedoświadczonym, popadł w grzech i otrzymał za niego zapłatę. To jest śmierć. Dlatego, kiedy przyjdzie zmartwychwstanie, wzbudzenie z umarłych, on również otrzyma na równie z innymi, teraz byśmy to nazwali tą drugą szansę. Nasz Pan umarł, aby odkupił Adama, a w nim cały rodzaj ludzki. I tym sposobem stworzył możliwość otrzymania żywota wiecznego na ziemskim poziomie, po doświadczeniach i po zakosztowaniu tego, czym jest grzech i jego skutek. W 5 listu do Rzymian na 12 czytamy: przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Kiedy przyjdzie odpowiedni czas, ludzkość zostanie wyprowadzona z grobu w niedoskonałym stanie i będzie musiała doprowadzać się do doskonałości i społeczności z Panem Bogiem. A dlaczego w niedoskonałym stanie? Ano dlatego, że w grobie nie ma żadnej przemiany. W Księdze Kaznodziei Salomona w 9 rozdziale, werset 5 i 10 czytamy takie słowa. Wiedzą bowiem żywi, że muszą umrzeć, lecz umarli nic nie wiedzą i już nie ma dla nich żadnej zapłaty, gdyż ich imię idzie w zapomnienie. Na co natknie się twoja ręka, abyś to robił, to zrób według swojej możności, bo w krainie umarłych, do której idziesz, nie ma ani działania, ani zamysłów, ani poznania, ani mądrości. Tak więc w czasie naprawienia wszystkich rzeczy, wszyscy, którzy będą chcieli otrzymać wieczne życie i doprowadzić się do doskonałości na ludzkim poziomie, będą musieli tak żyć, aby dojść do harmonii z prawem Bożym. I tylko w ten sposób dojdą do doskonałości ludzkiej. Zadaniem tego wielkiego pośrednika i jego oblubienicy będzie udzielanie pomocy w dążeniu do doskonałości ludzkiej. Kto by jednak nadal chciał żyć w grzechu lub postępował według pożądliwości ciała skażonej natury, to jak wspominaliśmy już wcześniej, zostanie ostatecznie odcięty od żywota. Pamiętajmy jednak, że klasa oblubienicy Chrystusowej ma swoją próbę teraz i teraz otrzymuje sposobność zapracowania sobie na żywot wieczny. Oni właśnie, będąc raz spłodzeni z Ducha Świętego, muszą dobiec do celu i albo otrzymają żywot na poziomie duchowym, albo pójdą na wieczną śmierć. Patrząc na nagrodę dla ludzkości, jest to coś pięknego. Możliwość życia wiecznego na ziemskim doskonałym poziomie. Lecz bez porównania większa chwała oczekuje tych, którzy w dzisiejszym czasie biegną wiernie w zawodzie o nagrodę wysokiego powołania, która jest wystawiona dla oblubienicy Chrystusowej. Zanim jednak Kościół zwycięży i otrzyma tą niezwiędłą koronę chwały, musi odnieść wiele zwycięstw. I dopóki nie odniesie ostatecznego zwycięstwa, tak długo nie może zmniejszać swojej czujności ani odkładać na bok żadnej części zbroi Bożej, która jest wspomniana w liście do Efezjan w 6 rozdziale od 3 do 18 wersetu. Zastanawiając się, z czym musi walczyć nowe stworzenie, dochodzimy do przekonania, że większość przeciwników to odziedziczone skłonności i słabości, które walczą w śmiertelnych naszych ciałach i starają się zapanować nad nowym stworzeniem. Kiedy one zostaną w zupełności zwalczone, wtedy możemy traktować to w kategorii zwycięstwa. Ale pracy jest naprawdę bardzo wiele. Nie możemy więc obojętnie przechodzić obok niektórych myśli, niektórych zdań, które absolutnie nie wytrzymują krytyki Słowa Bożego. Nie możemy obojętnie przechodzić obok niektórych myśli, które są zupełnie niezgodne z nauką Słowa Bożego. Bo apostoł święty Paweł tłumaczył Tytusowi, aby mówił to, co przystało na zdrową naukę. A kiedy okazuje się, że niektóre rzeczy, które nie wytrzymują krytyki Słowa Bożego, w jakiś sposób są naświetlane, to czasami spotykamy się z pojęciem braku tolerancji. Ale cóż to jest tolerancja? To jest dopuszczalna granica błędu. Jak więc możemy dbać o czystość nauki, kiedy będziemy próbowali dopuszczać, a ten błąd to nie jest wcale taki duży, to jeszcze go możemy na niego przymknąć oko. Ale to wszystko ma się dziać w miłości. Bo tak jak wspominałem odnośnie ludzi tego świata, czy pojęcie posiadania świata w nienawiści, to nie jest tutaj mowa o ludziach, tylko o porządku, o układach, o formach rządzenia, które nie są zgodne z Pismem Świętym. To samo ma się odnośnie grzechu i niektórych niezgodnych lekcji, nauk. Nie mówimy tutaj o uprzedzaniu się do człowieka, ale o dbaniu o to, abyśmy mogli wspólnie wzrastać, abyśmy się mogli wspólnie budować, otrzymywać boskie błogosławieństwo i żyć tak, aby to wychodziło Panu Bogu na chwałę. A nie dyskutować około słowa i stawać się powodem zgorszenia między braćmi. Jednym z bardzo ważnych zadań jest uświadomienie sobie, że nienawiść do brata jest wręcz mężobójstwem. W pierwszym liście świętego Jana, w 3:15 czytamy: każdy, co nienawidzi brata swego, mężobójcą jest. A wiecie, iż żaden mężobójca nie ma żywota wiecznego w sobie zostawającego. Powinniśmy więc pozbyć się tego ducha, aby tylko miłość wypełniała nasze serca. I to nawet w stosunku do tych, którzy żywią pewną niechęć, czy wręcz nieprzyjaźń, są nieprzyjaźnie nastawieni do nas. Nie wszyscy pojmują znaczenie słów apostoła i nie traktują gniewu, złości, nienawiści, sporów i obmowy jako uczynki, do których zachęca on przeciwnik. Te rzeczy powinniśmy zwalczać aż do skutku. Ale ktoś powie: ale to takie przyjemne, kiedy ktoś zapyta, co u ciebie słychać, to przy okazji jeszcze będę opowiadał, co słychać u tego, u tamtego, u tej, tamtej. Tylko chciałbym zapytać, jakie z tego wszystkiego będzie zbudowanie? I czy przypadkiem niechcący nie obniżę czyjejś wartości? A przecież pozbawić kogoś dobrego imienia to tak, jakbyśmy go ograbili. A musimy mieć świadomość, że miłość bliźniemu krzywdy nie wyrządza. I mamy czuwać. Kiedy nasuną się złe myśli, aby natychmiast je wyganiać, najdalej jak to jest możliwe. Bo tylko tym sposobem możemy się utrzymać w czystości i zachować Boże błogosławieństwo. To jest właśnie ta walka tego nowego stworzenia, które ma walczyć aż do ostatecznego zwycięstwa. Naśladujmy więc gorliwie przykładu apostoła Pawła i podbijajmy nasze ciała pod moc ducha. A to dlatego, abyśmy w końcu nie zostali odrzuceni. Miejmy zawsze na pamięci, że zewlekliśmy starego człowieka wraz z jego uczynkami, a oblekliśmy tego nowego. Pamiętajmy, kochani braterstwo, że jesteśmy na próbie teraz, nie w przyszłości. Bo kiedy ktoś wychodzi z założenia, że jeszcze ma dużo czasu, to może się okazać, że poczynił błędy w swoich obliczeniach i coś go ominęło. Pamiętajmy, że podbijanie naszego ciała odnosi się do naszych myśli, naszych słów, naszych uczynków, a także do pokarmu, który spożywamy, napoju, do ubioru, jaki nosimy, jak również sposobu, w jaki spędzamy czas, który tak naprawdę to nie jest już nasz. Bo również i ten czas, o którym wspominałem już wcześniej, złożyliśmy w ofierze naszemu Panu. Ta walka przeciwko naszemu ciału nazywa się bojowaniem dobrego boju wiary. Jest to walka przeciw słabościom upadłej ludzkiej natury. Jest bojem wiary, ponieważ cała droga nowego stworzenia jest drogą wiary. Bo wiarą postępujemy, a nie widzeniem. Nigdy nie wyszlibyśmy z tego boju zwycięsko bez Pańskiej pomocy. Dlatego musimy trzymać się jak najbliżej Pana i zawsze patrzeć na wzór w Nim wystawiony. A jeżeli będziemy chodzić w miejscach, do których nasz Pan by z nami na pewno nie poszedł, kiedy będziemy czynić rzeczy, których nasz Pan absolutnie by nie chciał czynić razem z nami, kiedy będziemy mówić o rzeczach, których nasz Pan absolutnie by nie chciał słyszeć, to jak możemy widzieć wtedy wzór w Nim wystawiony? Ale aby to wszystko mogło ze sobą współgrać, musimy czuwać i modlić się. Tak jak używanie zbroi Bożej musi odbywać się w taki sposób, aby nie była odrzucona żadna część składowa z niej, ale należy jej używać w całości i to jeszcze w podparciu modlitwą, taki nasz bój wiary, bój nowego stworzenia musi również odbywać się podparty modlitwą. Czasu mamy coraz mniej. Czasami nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że tego czasu jest coraz mniej, w którym musi zostać to wszystko dokonane w naszym ciele. Po to, abyśmy mogli odejść z tej ziemi z przekonaniem takim, jakie miał apostoł święty Paweł, o którym wspomniał w drugim liście do Tymoteusza, w 4 rozdziale, od 7 do 8 wersetu. dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan Sędzia Sprawiedliwy. A nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. I tego Wam życzę wszystkim, kochani braterstwo, jak również i sam pragnę, co daj nam Boże. Amen.
Dziękujemy bratu za przypomnienie tych lekcji, jak wiele jeszcze mamy walki i boju w naszym życiu przeciwko naszym słabościom ciała i nie tylko. Zakończymy obecny wykład, ale chciałem jeszcze przypomnieć, że szkółki z dziećmi będą na drugim i trzecim wykładzie i po przerwie proszeni są zgromadzić się dzieci małe do 6 lat i od 7 do 9 pod świerkiem, a od 10 do 12 lat proszeni się są zgromadzić na podwórku obok beczki, tak jak w dniu wczorajszym.